a za oknem niech noc śnie żywce.
Gwiazd wujor rozniecą rodzice.
Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig.
Cyk i światło.
Bardzo łatwo.
Audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej.
Bardzo łatwo pstryk i światło pstryknąć, potem jeszcze raz. Zaraz mrok otacza nas.
Mi się udało do tej elektrowni jeszcze wówczas trafić jako studentowi. Poszliśmy kiedyś na zajęcia, weszliśmy do tej hali prądnic, która wyglądała jak laboratorium. Oczywiście nic nie rozumieliśmy, o co chodzi, ale jedna rzecz utkwiła mi na całe życie. Wchodziliśmy od ulicy Elektrycznej, no i były drzwi takie w filongu, było napisane tam hala prądnic. Ale na drzwiach, na wysokości wzroku, była tablica: do pracy przychodź trzeźwy i wypoczęty. Dlaczego to było tak ważne? To, żeśmy się zorientowali, wchodząc już potem do tej hali prądnic. To był świat, gdzie tylko człowiek trzeźwy i wypoczęty mógł zrozumieć, o co chodzi.
Prąd bierze się z wytwarzania go w urządzeniach, które się nazywają generatory. Ale żeby prąd był, to musi być napęd tego urządzenia elektrycznego, czyli musi być turbina. Turbina z kolei musi się obracać i obraca ją para o wysokim ciśnieniu. Para z kolei powstaje w kotłach. W kotle powstaje para przez spalanie paliwa. Paliwem był węgiel i w zasadzie początek od węgla.
Prąd dla mnie zawsze był szorstki. Jakby wziąć prąd do ręki, to byłby takim żwirkiem. Więc ta góra węgla, która tu leżała, to był dla mnie prąd. Myślałem, że ta góra robi prąd.
Elektryczny, bystry prąd.
I skąd światło?
Właśnie stąd.
Zamykam oczy i widzę to miejsce tak, jakby to było wszystko wczoraj. To był obiekt wojskowy, do którego można było wjechać tylko kolejką albo specjalnym samochodem. To, że teraz tu jestem, jest dla mnie absolutnie wyjątkową okazją.
1897. Z okazji wizyty cara Mikołaja II firma Strauss-Sawicki z Kijowa uruchamia elektrownię polową i ustawia w mieście 400 lamp elektrycznych. Po kilku miesiącach firma zmienia oświetlenie z elektrycznego na naftowe, a niedługo później plajtuje.
1907. Rada miasta akceptuje projekt budowy w Białymstoku elektrowni miejskiej.
1909. Wylew rzeki Białej powoduje wstrzymanie prac budowlanych i przesunięcie terminu oddania elektrowni do użytku.
1914, 1-14 listopada. Zostaje uruchomiona elektrownia w Białymstoku początkowo wyłącznie na potrzeby oświetlenia ulicznego. Prąd wytwarzany jest przy użyciu dwóch maszyn parowych z generatorami oraz dwóch kotłów parowych Babcock-Wilcox.
Zaczęło się tak naprawdę bardzo wcześnie. Przyjęliśmy za pewnik, że elektrownia powstała w 1908 roku, ale tak jak w innych przypadkach, chociażby w przypadku wodociągów białostockich, proces dochodzenia do powstania, do uruchomienia elektrowni był bardzo długi. W zasadzie zaczął się już w latach 70. XIX wieku. Było kilka prób budowy elektrowni, początkowo elektrowni gazowej, natomiast dopiero groźba gubernatora Grodzieńskiego, chociaż jest to po części chyba legenda, wymusiła na władzach miasta podjęcie stanowczych kroków. Wyobraźmy sobie miasto, które liczy ponad 70 tysięcy mieszkańców, zatłoczone, wielonarodowe, wielowyznaniowe, targane na początku XX wieku aktami terroru związanego z ruchem anarchistów, z ruchem komunistów, w którym to mieście jest oświetlenie, ale jest to oświetlenie naftowe, bardzo słabe, bardzo trudne w kontroli na tak dużym obszarze. Stąd początek starań o elektrownię są już lata 70. Już wtedy zdawano sobie sprawę z trudności, jakie miasto przeżywa, w związku z tym, że jest po prostu w mieście ciemno. Pierwszy punkt, oświetlenie miasta, natomiast dopiero później to było dostarczanie energii elektrycznej przedsiębiorcom, mieszkańcom.
Czy tutaj od zawsze w tym miejscu stała elektrownia?
Tak, ta elektrownia miejska, którą udało się zrealizować, nie elektrownia polowa czy tymczasowa, została zbudowana właśnie tu. w tym momencie znajdujemy się w pierwszej hali produkcyjnej, właśnie z lat 1908-1910. Zapotrzebowanie na energię elektryczną było tak duże, że już w 1912 roku zaprojektowano rozszerzenie budynku, w zasadzie zdublowano halę produkcyjną. To są dwa budynki połączone ze sobą, jakby zdublowano budynek, zdublowano liczbę maszyn, powiększono wydajność. To wszystko było bardzo szybko, bo już w zasadzie dwa lata po uruchomieniu. To był wymóg czasów.
Większość Białostoczan wzruszyła ramionami. Mieli rozmaite wynalazki typu lampa naftowa i wcale się tak nie palili do elektryczności, która była pierwsza rzecz droga, a druga była jakąś taką nowością. Przemysł natomiast wymagał elektryczności. Szczególnie, że koniunktura w Białymstoku była niezwykła. Maszyny parowe miały pewną wydajność, a druga rzecz, już najlepsze miejsca przy rzece dawno były zajęte. Ten pierwszy okres uprzemysłowienia Białegostoku to było stawianie fabryk wzdłuż rzeki, no bo potrzebna była woda. Do dwóch technologicznie wymagalnych rzeczy, do całego procesu technologicznego. Ale druga rzecz, żeby napędzać krosna, używano wówczas kotłów parowych, potrzebna była woda. Przed samym wybuchem wojny funkcjonowało około 300 mniejszych i większych i bardzo dużych fabryk włókienniczych. W zasadzie po całym mieście te fabryki stały. Potrzebny był więc napęd, potrzebna była elektryczność. Jak obserwujemy statystyki sprzedaży prądu w pierwszych 20 latach, to odbiorcy indywidualni nie stanowili znaczącej grupy klientów białostockiej elektrowni. To było wprowadzenie nowego, bardzo nowoczesnego, jak na Białystok, zakładu infrastruktury technicznej miasta, ale przeciętny Białostoczanin żył sobie nadal błogo i przy lampie naftowej.
W 1914 w Białymstoku sieć kabli wysokiego napięcia liczy 14,5 km, zaś niskiego napięcia 53 km. W mieście działają 54 stacje transformatorowe. Liczba abonentów wynosi 2410.
1915. Częste wyłączenia światła w całym mieście z powodu nalotów samolotów i sterowców na Białystok.
Latawce niemieckie nad Białymstokiem. O godzinie 1:20 w nocy z poniedziałku 4 na wtorek 5 maja w całym mieście zgaszono elektryczność, gdyż władze wojskowe otrzymały wiadomość telegraficzną o zbliżaniu się sterowca niemieckiego. Na szczęście noc minęła spokojnie. Gazeta Białostocka, 1915.
Z drugiej strony.
Tak.
O! Dobre. Plan ułożenia kabli energetycznych w okolicy elektrowni. To jest z roku 1913. Widział pan tę mawę wcześniej?
Nie, tego nie widziałem. O, po rusku napiszę. To jeszcze carskie.
Biała to rzeka.
Biała, rzeka biała, tak, rzeka biała. A tutaj stare kable czerwone, tu, czyli nowe kable czarne. A tu rzeka, tak.
Stuletnia mapa.
Tak. Plan.
Z 37 mamy tutaj mapę.
Kabla wysokiego napięcia od kiosku numer 8 do kiosku. Aha, to w mieście gdzieś jest. Mazowiecka, proszę, na Mazowieckiej ulicy. Jak ułożone są kable?
Tu wszystko ręcznie napisane, tak, narysowane. Tu jest plan ułożenia kabli energetycznych wokół więzienia. Posesja między koszarami.
Szosa południowa, tak.
Tam i mapa z 37.
No właśnie, wtedy tak to wyglądało.
Tych dokumentów ja nie potrafię ocenić, czy ich jest dużo, czy mało. Znajdują się w posiadaniu Archiwum Państwowego w Białymstoku. Poza tym Białostockie Towarzystwo Elektryczności też ma archiwum. Sporo rzeczy, wycinków prasowych posiada Księżnica Podlaska. I tam są na przykład dzienniki białostockie. Pewne archiwum zdjęć posiada Muzeum Historyczne. Naprawdę rarytasem to są mapy dotyczące okablowania Białegostoku. Naprawdę byłam wzruszona, kiedy dotykałam map rozmieszczenia kabli energetycznych dotyczących ulic Wesołej i Mazowieckiej. Ja mieszkam przy ulicy Mazowieckiej i to jest właśnie ta jedna z najstarszych map. Naprawdę jest wielu pasjonatów. Oni mają zarówno zabytki współcześniejsze, jak na przykład proporczyki z różnych biegów, zawodów, dyplomy, tablice ostrzegawcze. No, część jest starych, część jest z lat 50., ale jest też kilka takich rzeczy, które są starsze, jeszcze sprzed II wojny światowej. Patrzę na te wszystkie przedmioty zachwycone ich urodą. Liczniki Szpotańskiego w oprawie ebonitowej, czy torba Montera. Może wtedy, kiedy ci ludzie tego używali, to był banał, ale w tej chwili, jak patrzę, z jaką kulturą to było projektowane. Plastyczną. Widać, że nad tym pracowali artyści, projektanci. Czy, no nie wiem, sam materiał, ta torba Montera ma tak fantastyczny kształt, że myślę, że nie jeden hipster chętnie by chodził z taką, gdyby miał do tego dostęp. Ja na to patrzę poprzez taki pryzmat estetyki tych rzeczy. No sentymentów w jakimś sensie też, bo to dotyczy mojego miasta. Na przykład bardzo ubolewam nad tym, że nie udało nam się dotrzeć do takiego kiosku energetycznego. To były te rozdzielnie prądu sytuowane właśnie w różnych miejscach, gdzie te kable się schodziły. I taki zabytkowy kiosk energetyczny był na posesji konserwatora zabytków. W momencie, kiedy rozwiązano pracownię konserwacji zabytków, przepadł i nikt nie wie, gdzie to jest.
1924. Uruchomienie biblioteki zakładowej założonej przez pracowników. Biblioteka otrzymuje imię dyrektora Kazimierza Rigerta, który w zamian zobowiązuje się wpłacać na jej potrzeby 100 zł rocznie. W 1935 roku księgozbiór liczy 3259 woluminów, a 4 lata później około 5500 woluminów.
Bez Rigerta nie działo się nic w Białymstoku. Huczne obchody jego pracy, ale też biblioteka. Pracownicy w ten sposób uczcili imieniny dyrektora, a dyrektor zobowiązał się tego dnia wpłacać co miesiąc 100 zł ze swojej pensji na zakup nowych książek. To myślę, że jest to na tle takich właśnie zakładowych bibliotek tego okresu dosyć dużym sukcesem.
Doskonale wykształcony, bo to są studia szwajcarskie, inżynier elektryk, przyjeżdża do Białegostoku stosunkowo bardzo młodym człowiekiem, niespełna 30-letnim, otrzymuje prestiżową, ale też i strategiczną funkcję, zostaje dyrektorem białostockiej elektrowni. I wtedy zaczyna być budowana ta pozycja Rigerta jako jednej z najważniejszych osób. Wtedy też rodzą się bardzo mocne więzi współpracy z późniejszymi elitami już w niepodległej Rzeczpospolitej. Bardzo blisko jest z Bolesławem Szymańskim, Feliksem Filipowiczem.
Czyli i z władzami miasta.
To nie jest tak, że on, jak Szymański zostaje prezydentem, to on z kalkulacji czystej postanawia się z nim zaprzyjaźnić. To są wcześniejsze, jeszcze właśnie te przedwojenne zawiązane więzi. Co ich jeszcze wiąże? Wspólny los, którego byli uczestnikami, że zostali ewakuowani przez Rosjan, bo tak to Rosjanie określali. Rigert, który staje na czele tak zwanej milicji obywatelskiej i działa w Komitecie Obywatelskim, czyli takiej ad hoc, szybko zrobionej reprezentacji mieszkańców miasta, opuszcza swoje stanowiska, bo Rosjanie wywożą go. Powraca dopiero na przełomie 18 i 19 roku i znowu jest dyrektorem białostockiej elektrowni i nikogo nie dziwi, nikt tego nie kwestionuje. Ma o tyle ułatwione zadanie, że w 1915 roku Rosjanie praktycznie demolują tą elektrownię, która była naprawdę świetnie urządzonym, nowoczesnym zakładem. Wywożą turbiny bodajże do Charkowa, to czego nie można wywieźć, to niszczą, ale Niemcy, którzy Białystok zajmują w 1915 roku, dosyć szybko przywracają funkcjonowanie tej elektrowni. Zależy im przede wszystkim na uruchomieniu przemysłu. I tak mówimy, że ta elektryfikacja to dzieło dopiero PRL-owskich władz. To nie. Rozpoczęcie tego wszystkiego zawdzięczamy Kazimierzowi Rigertowi. Ale działa też na forum ogólnopolskim. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych energetyków polskich, ale również uznawany za jednego z najwybitniejszych organizatorów. On jest jednym z współzałożycieli pierwszych organizacji skupiających elektryków czy energetyków polskich. Czasem budzi kontrowersje. Jest bezwzględnym biznesmenem. Podstawą tego jest rachunek ekonomiczny. Prąd nie były tanie, a żeby robić inwestycje, trzeba było jakoś kalkulować. No ale to rozmaicie wychodzi, w związku z tym ceny prądu rosną i dochodzi do niezwykłej sytuacji, do tak zwanych strajków energetycznych.
Kolejny poważny zatarg między Białostockim Towarzystwem Elektryczności a władzami miejskimi na tle zbyt wysokich podwyżek cen. Spór rozstrzyga ponownie Komisja Rozjemcza na korzyść elektrowni, ale minister robót publicznych dwukrotnie uchyla orzeczenie komisji, powołując nową Komisję Rozjemczą. Ostatecznie obie strony zawierają kompromis, ustalając nowy cennik. 1932-33. Z powodu wygórowanych opłat za prąd elektryczny, cena energii jest o 25% wyższa niż w Warszawie, w Białymstoku trwają przygotowania do strajku energetycznego, polegającego na rezygnacji z korzystania z prądu przez mieszkańców miasta.
Akcja o obniżkę cen prądu elektrycznego. Miasto zostało podzielone na dzielnice, dzielnice na obwody, obwody na sekcje, których przydział rozpocznie się we czwartek. Uruchomione będą patrole, które będą baczyć, by nikt nie wyłamywał się z akcji strajkowej. Równocześnie czyni się starania dla zaopatrzenia na czas strajku miasta w tanie lampy. Ukażą się one w sprzedaży od czwartku, 19, w ilości gwarantującej całkowite zaopatrzenie miasta, od tzw. kopciuszków do latarek przy domach, do dużych lamp numer 11, dostatecznych do oświetlenia mieszkań prywatnych, kompletnie urządzonych, to znaczy zaopatrzonych w oprawki do wieszania, szkła i knoty. Dziennik Białostocki, 17 stycznia 1933 roku.
No tutaj nawet mamy taki fragmencik. O zwycięstwie w walce z wyzyskiem elektrowni zdecyduje solidarność i wytrwałość ludności miasta Białegostoku. 13 marca 1933 roku. To jest informacja o przystąpieniu do strajku i o jego zakończeniu, o odniesieniu sukcesu. Prasa dosyć dużo o tym pisała, bo była zaangażowana w ogóle w walkę o obniżenie cen prądu. No i oczywiście donosiła w wielu szczegółach o spotkaniach, o negocjacjach, które w tym czasie trwały. Rzeczywiście była to bardzo poważna sprawa. Elektrownia działała na zasadzie koncesji. To był taki wymóg czasów, kiedy miasto samo z siebie nie było w stanie zafundować takiej inwestycji komunalnej jak wodociągi, czy tramwaje, czy elektrownia. W związku z tym zlecano wykonanie takiej inwestycji firmie zewnętrznej na zasadzie koncesji, która trwała 50, 70, 90 lat i dopiero po 90, 70 czy 50 latach przedsiębiorstwo przechodziło na własność miasta. Niestety II wojna światowa tym zwykle przeszkadzała. Proces w przypadku wodociągów białostockich był troszkę inny, bo to była własność prorosyjska. Natomiast elektrownia ciągle pozostawała przez cały okres międzywojnia pod zarządem spółki akcyjnej z kapitałem belgijsko-francuskim. W związku z tym...
Mogli dyktować swoje warunki.
Tak. I tu chyba był jeden z minusów istnienia koncesji, że zarządca elektrowni nie czuł się związany z władzami miasta. Stąd pojawił się konflikt często na tle wysokości cen. Ale najostrzejszy konflikt zdecydowanie wystąpił w latach 1932-33. Mieliśmy tak zwany strajk energetyczny, ponieważ przy porównaniu cen białostockich z warszawskimi czy z innych większych miast, wypadaliśmy jako miasto najdroższe, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Chociaż sama elektrownia nie cierpiała na brak abonentów.
Dyktowała warunki.
Tak, nazywano to okupacją belgijską. Białostoczanie tak się zjednoczyli w tej walce z elektrownią, że rzeczywiście zawarto nowy kontrakt, obniżono ceny znacznie, więc zakończyło się to sukcesem.
Ponad 700 byłych i obecnych pracowników elektrociepłowni Białystok niepokoi się, że francuski inwestor opóźnia odkupienie od nich akcji. Otrzymali je ponad 2 lata temu przy sprzedaży elektrociepłowni francuskiej firmie SNET SA, która zobowiązała się do pierwokupu akcji po 2-letnim okresie karencji.
47,6 euro wychodziło, a obecnie mamy 45 euro.
Pan się zgadza na to?
Jakie inne wyjście? Niech skupuje chociaż po tyle.
I oni o tym dobrze wiedzą i to wykorzystują.
SNET wykorzystuje po prostu to, że duży może więcej. Przy okazji mógłby jednak wykazać dużo więcej dobrej woli. Włodzimierz Filipowicz, Radio Białystok.
Całe międzywojnie to jest walka o prąd, o cenę prądu. Z jednej strony jest to niezwykły przykład takiego solidaryzmu obywatelskiego. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, że przestajemy coś kupować gremialnie, organizując się, a tu białostoczanie się zorganizowali i byli skuteczni. W pewnej mierze magistrat nie stanął na wysokości zadania, nie potrafił pogodzić obydwu stron sporu. Podejmował oczywiście negocjacje. Prezydentem był Bolesław Szymański. Gdy przegrał wybory w 1927 roku i cała ta ekipa, ten obóz niepodległościowy, sromotnie przegrywa wybory samorządowe, to Bolesław Szymański miękko ląduje jako główny buchalter, czyli księgowy białostockiej elektrowni.
1941. Białystok zajmują wojska niemieckie. Część personelu zostaje rozstrzelana, pozostała część wymieniona.
1944. Wycofujące się wojska niemieckie po ogołoceniu elektrowni z wyposażenia podkładają pod nią materiały wybuchowe. Zniszczeniu uległa główna hala maszyn oraz chłodnie kominowe. Ocalała siedziba Białostockiego Towarzystwa Elektryczności od strony elektrycznej oraz komin.
Niegdyś potężny ośrodek polskiego przemysłu włókienniczego. Przed wojną pracowało tu 80 fabryk tekstylnych i 40 innych zakładów przemysłowych. Niemcy wysadzili fabryki w powietrze, młotki wandalów w bezsilnej wściekłości porozbijały drogocenne maszyny. Ucichła białostocka elektrownia, znieruchomiały tartaki, huty szklane, zakłady metalurgiczne. 80% przemysłu białostockiego uległo zupełnemu zniszczeniu.
Kiedy pan przyszedł tutaj w 1953,
tak,
to była duża instytucja?
Ta elektrownia dostarczała energię elektryczną dla całego województwa. Były siedziby tylko częściowo zniszczone i potem były rozbudowywane. To trwało już przed moim przyjściem do pracy, od 1940 w zasadzie 6 roku. Ta rozbudowa sieci w zasadzie praktycznie można powiedzieć do roku 60. Nie było innego źródła energii. Dopiero w późniejszych latach było połączenie linią 110 tysięcy volt z okręgiem krajowym przez Łomżę z Ostrołęki. Linie były doprowadzone i wtedy już o wiele było korzystniej, ponieważ jakakolwiek awaria, czyli uszkodzone urządzeń w elektrowni, nie odbijała się na odbiorcach energii elektrycznej tym, że była przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przedtem każda najmniejsza awaria w elektrowni powodowała ograniczenie dostawy energii elektrycznej dla odbiorców. A to było bardzo często, dlatego że elektrownia była zburzona praktycznie całkowicie. Ani jednej maszyny nie było do wytwarzania energii elektrycznej. Kotły były też uszkodzone. Dużo robót remontowych i montażowych trzeba było wykonywać, żeby utrzymać w sprawności technicznej te urządzenia. Permanentnie się psuły, kwalifikowały się na złom. Wtedy tu były uruchamiane, no i to funkcjonować musiało. W elektrowni było 250 pracowników. Węgiel był furmankami dowożony do roku 1953. Jak ja już przyszedłem do pracy, to właśnie bocznica. To nie ten tor, to tamten tor. Jego nie widać tutaj. W tej chwili był tor wzdłuż rzeki Białej. No to wagony były podstawiane na plac, o tutaj, gdzie teraz te samochody stoją. No i tu ręcznie był wyładunek węgla z wagonów. Po wojnie wszystko zniszczone było. Dopiero jak zostały odbudowane kotły, maszyny, zostały montowane turbozespoły, to wtedy tego węgla było coraz więcej. Z tego placu był transportowany od tam do tamtego pierwszego elementu, tam, prawda, aż na górę był transportowany taśmą taką do poszczególnych zasobników węgla. Każdy kotł miał swój zasobnik, do którego węgiel z góry tam trafiał i potem odprowadzany był do kotła i spalał się. Ciężka to była praca, dużo ludzi pracowało przy tym wyładunku węgla. No i oczywiście praca była trzyzmiarowa całą dobę.
Na czym polegała pana praca jako inżyniera?
Inżynier, ten, który pracował, jak ja przyszedłem do pracy, inżynier Zomber, to był inżynier, który pracował jeszcze od lat 30. w elektrowni. Poszedł na emeryturę. Potem już przyszli nowi inżynierowie, pierwsi absolwenci wieczorowej szkoły inżynierskiej. Chyba w 1956 roku to było. Już przyszło tu sporo inżynierów do pracy, do elektrowni, do zakładu sieci. Pierwsze okresy, to najważniejsze, były związane z utrzymaniem tych ze złomu pospawanych urządzeń, kotłowni, maszynowni w ruchu. One się permanentnie psuły. Materiałów nie było. Polegała praca na tym, żeby koordynować sprawy, no i żeby to wszystko funkcjonowało. No potem już było wiele łatwiej, bo w samej elektrowni to już było potem 5 inżynierów. Wtedy, kiedy ja przyszedłem do pracy, to dyrektorem był człowiek, który miał 7 klas szkoły skończonej przed wojną. Bo mówił, że tak, partia mnie postawiła tu, Ja nie mam wykształcenia, ale wy, bo na wysłuch rozmawiało, wy jesteście inżynierem i macie pilnować, żeby wszystko to funkcjonowało. Były takie okresy, że pracownicy, którzy zajmowali się naprawami tych urządzeń, pracowali po 32 godziny bez przerwy, żeby jak najszybciej uruchomić. W 1945 nie było nic, zniszczone całkowicie, żadnej maszyny nie było, ani jednej turbiny nie było w 1946 roku.
A ta sala, w której jesteśmy w tej chwili?
To stały właśnie o takie maszyny, takie generatory. Jedna, druga, trzecia, czwarta aż tam była, a na górze była nastawnia. Tutaj ostatnia maszyna stała, a tam schody tam są. To te schody jeszcze są te, które były na stawni. A tu było zejście, to nie tylko jedno, tam były też zejścia takie do podpiwniczenia. Te maszyny, które stały na górze, to miały dużo urządzeń na poziomie minus 4. No, a to taka posadzka była, oto.
Żółto-czarna.
Tak, żółto-czarna. Tam była z tyłu rozdzielnia, do tej rozdzielni kablami była wprowadzana i stamtąd te kable były wyprowadzane na zewnątrz budynku i transportowane liniami napowietrznymi i kablowymi.
A gdzie pan siedział tutaj, w którym miejscu?
Nigdzie tu nie siedziałem, ja siedziałem w biurze.
Tak. Często tutaj pan bywał w tej hali?
Codziennie.
Pamiętam te, bo tu już jako student miałem zajęcia laboratoryjne, potem jako pracownik uczelni, także tu też uczestniczyłem w tym. Tato był elektrykiem, energetykiem w Białymstoku, jednym z pierwszych. W dawnych zakładach sierżana właśnie uruchamiał też tą część energetyczną, także tak to zostało, no może przyzwyczajenie. Ciekawe, bo to w ogóle się zmieniło sposób pozyskiwania i wytwarzania. Tamte czasy, które były wówczas, to są zupełnie inne. Tu były generatory takie energetyczne. Turbiny napędzały generatory, generatory wytwarzały tę energię elektryczną. No tam takie urządzenie, nawet jest kolumna, która służyła do synchronizacji takiego generatora elektrownianego z siecią energetyczną. Są takie jeszcze w małych elektrowniach, czy wodnych, czy innych. Dość ciekawe to było to pomieszczenie.
Ten przyrząd to jest rejestracyjny, zaraz zobaczymy, co on rejestrował. To jest kilowatomierz, patrzyło się na przyrząd, on wskazywał wielkość napięcia, jakie natężenie prądu jest, jaka jest moc odbierana. A ten oprócz tego pisał. A ten, zobaczymy, co to jest. Ta, to jeszcze stare, przedwojenne. Tak, ilość energii produkowanej, mierzyło się napięcie. A co to jest? A, proszę bardzo, to jeszcze radziecki. To bo po rosyjsku to pisze. Obrazowiec jednofazny, tak, jednokwazowy licznik energii. O.
Techniczne sprawy interesują chłopców, chociaż ostatnio w technikum na studiach przychodzi dużo pań, które też bardzo dobrze radzą z tym. Chłopcy są bardziej tacy manualnie przygotowani, ale dziewczęta bardzo dobrze radzą.
Pamiętam te wszystkie poranne budzenia sygnałem pociągów, które dowoziły węgiel do elektrowni. To jest rozpoznawalne miejsce dla mnie. Ale nie to jest powodem, dla którego żeśmy się tutaj pojawili. Myśmy się w galerii Arsenał troszeczkę dusili, trochę mieliśmy za mało miejsca. I ten pomysł nabrał ciała w momencie wystawy Aleksandra Perigo. To była wystawa robiona we współpracy z ambasadą francuską. Byli zachwyceni tym miejscem, uważali, że to jest absolutnie miejsce, które powinno służyć sztuce, powinno zostać zmodernizowane i być po prostu znakomitym centrum sztuki.
Po wielu, wielu trudnych i żmudnych rozmowach gmina Białystok podpisała list intencyjny z PGE Dystrybucja Białystok spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. List intencyjny, który otwiera drogę, taką dosyć powiedziałbym szybką ścieżkę do pozyskania przez gminę, na rzecz oczywiście galerii Arsenał, nieruchomości, która powszechnie nazywana jest starym budynkiem elektrociepłowni. Chcemy stworzyć warunki, aby można było obszerniej prezentować to, co jest w sztuce współczesnej najistotniejsze.
Koniec kampanii wyborczej. Pytam o Galerię Arsenał i nową siedzibę.
Ja nie brałem udziału w kampanii wyborczej, także...
Michał Wierzbicki, zastępca prezydenta Białegostoku.
Nie wiem, czemu się jakby łączy tą sprawę. Jak znam panią dyrektor Arsenału, to doskonale poradzi sobie, aby uzyskać środki nie tylko miejskie, ale także zewnętrzne. Jest to jednak jedna z najbardziej cenionych placówek kulturalnych.
I tak sobie pomyślałam, że od 10 lat mieszkamy w tym budynku. W związku z tym pora najwyższa, żeby się przyjrzeć temu miejscu. Czym była elektrownia kiedyś, jakby też zmierzyć się i z tą architekturą niezwykle interesującą. Od wielu lat staramy się, żeby elektrownia przeszła remont związany z posadowieniem tam galerii. I no cóż chciałabym pokazać przez pracę artystów. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby wyeksponować miejsce. Na przykład Roberta Kuśmirowskiego, który używa urządzeń właśnie elektrycznych, jakichś szaf, tachografy, tego typu rzeczy, które tak aranżuje i tak je ze sobą spina, że one generują dźwięki, które są muzyką, są koncertem. Obrazy Karola Radziszewskiego, malarza wywodzącego się z Białegostoku, który z kolei odwołuje się do pierwszych takich instrukcji, jak postępować z prądem.
To jest urządzenie do elektromasażu, przerobione na instrument muzyczny do wzbudzania jakby fal. To są stare urządzenia, rzecz nie do wyszukania. Dzisiaj można z dyktafonem, tak jak i pani mikrofon, nagrać takie dźwięki z jakością audio i brzmienia, byłyby już gotowe do użycia i robienia muzyki. Stąd zbieranie samych przedmiotów, urządzeń, maszyn, instrumentów byłoby niczym. Dobrze z tego zrobić później muzykę, co też i czynię. Z urządzeń militarnych, medycznych, bardzo niedostępnych lata, nie wiem, 50-60 wstecz. Dzisiaj możemy te urządzenia za przysłowiową złotówkę odzyskać i na nowo przysiąść z nimi, wytwarzając przepiękne dźwięki, które są analogowe, miękkie dla ucha. Pod kątem potencjalnych dźwięków nie kupuję maszyny, ale później jak ona już jest w domu i zaczynamy ją uruchamiać, czy przekręcać komponenty, elementy do innych, powstają odkrywki dźwiękowe. Prąd to dźwięk, bo to jest też wiązka, fala, strumień, tak bym to nazwał, gdy transformatory potrafią buczeć. To znaczy, że tym można sterować. Miękkością materiału czy inny przeplot spowodowałby, że ta rzecz by inaczej brzmiała. Czyli inny rodzaj generowania tego dźwięku, ale niesamowity. Tak jak szum wiatru, tak jak sprzężenie czy praca silnika w samochodzie, niektórzy nie wiedzą, że to może być dźwięk spożyty do zacnych utworów muzycznych.
Elektrownia raczej wiedziałem, że istnieje, ale była bardziej ukryta za teatrem, nie było dla mnie jakimś specjalnie punktem ważnym czy odnośnikiem emocjonalnym. Zaistniała w mojej świadomości właśnie jak zaczęła działać tutaj w ramach galerii, kiedy już nie byłem w Białymstoku, niż wtedy, kiedy tutaj mieszkałem. Pierwszy raz jestem w sumie, oglądam tą przestrzeń, bo bardzo rzadko jestem w Białymstoku. W sumie odwiedzam tylko rodziców, oni mieszkają poza centrum, więc jak omijam miasto i w sumie jestem tutaj bardziej jak turysta. Fajna zawsze taka duża przestrzeń, która jest bardzo swoista, postindustrialna, ma swój konkretny klimat. Ja ponieważ nie mam związków emocjonalnych, tak jak Kuba Dąbrowski, z samym miejscem, więc postanowiłem, tak jak zazwyczaj pracuję, skomentować to trochę historycznie. Trzy obrazy, które nawiązują do książki z lat 30., która ostrzega przed różnymi typami podrażnień prądem. Ale też jest jakby z tego okresu właśnie, kiedy się to wszystko z elektrownią kształtowało tutaj z lat 30., kiedy ludność wiejska, jak to jest określane w tych tekstach, przechodziła przemianę właśnie przez elektryfikację. To są trzy obrazy pokazujące absurdalne sytuacje, w których można zostać porażonym.
Na przykład?
Na przykład jadąc na wielkiej furze siana zaprzężonej w woły, kiedy się dotknie głową do dwóch kabli, przez które przebiega prąd, można się porazić i zginąć. Albo sikając z mostu, można trafić w kabel i też dostać porażenia, albo dotknąć dwóch lampek nocnych, które sprzęgną się i też wtedy nastąpi porażenie i być może śmierć.
Straż, aha, dzwonić, tak?
Naprawienie bezpieczników drutem.
To jest zabronione, bo to grozi uszkodzeniem urządzeń, bo się nie przepali bezpiecznik, nie wyłączy zasilania, nie wyłączy napięcia. Napięcie bezpieczne to jest 50 V. Kto ma słabe serce, to 50 V to jest groźne, nie groźne.
A nie było ryzyka, że coś się stało?
Były nie tylko ryzyko, były wypadki też. Wypadki się zdarzały na skutek nieprzestrzegania przepisów przez pracownika. Czasami bywało, że uszkodzenie urządzenia przy obsłudze, obsługa ucierpiała, poniosła konsekwencje.
A ciągle jeszcze to miejsce pachnie elektrownią. Ono jest przyjazne sztuce i pokazywaniu tego, co się dzieje w sztuce nowoczesnej?
No to takie trudne pytanie. Ja mam poczucie, że jesteśmy w rozkroku pewnym, ponieważ rzeczywiście jest to miejsce inspirujące dla artystów, ale miejsce bardzo trudne do funkcjonowania dla instytucji. miejsce, które generuje mnóstwo problemów, które właściwie chwilami to się ocieramy o jakiś rodzaj niebezpieczeństwa wręcz.
Bo jest stare, niemodernizowane.
Z całą pewnością te zapachy, które czujemy, które nas mogą jakoś tam wzruszać, ale są jednak szkodliwe dla zdrowia, to są przeróżne oleje i smary. I w bardzo złym stanie jest sieć energetyczna. Paradoksalnie, prawda? Jesteśmy w elektrowni, a mamy problemy z prądem. No i tak dalej, i tak dalej. I ja mam też takie poczucie jakby od strony wystawiennika, że to jest budynek inspirujący, ale myśmy już wyczerpali jego potencjał. Zrobiliśmy tyle wystaw, że właściwie wszystkie smaczki tej surowizny, tej takiej postindustrialnej przestrzeni zostały już wyeksploatowane maksymalnie. I teraz naprawdę byłaby pora, żeby się troszeczkę ucywilizować. Pora i czas dokonać generalnego remontu.
Bardzo kosztowne, ponieważ budynek jest ogromny i bardzo stary.
Tak, ale ten projekt, który mamy, to nie jest projekt bardzo kosztowny. To jest raptem 20 milionów. To w przypadku budowania takich nowoczesnych centrów sztuki, to nie są pieniądze poważne.
Czy myśli Pani, że za 5 lat będziemy mówiły już o czasie dokonanym, czyli już przyjętej decyzji i ewentualnym remoncie?
Ja myślę, że najbliższe 3 lata to są ostatnie szanse na środki unijne. Także jeżeli to się nie wydarzy teraz, to nie wiem, kiedy się wydarzy.
No bardzo ważne w tej elektrowni jest to, że ona jest 2 lata starsza niż Modern Tate Gallery w Londynie. Ma podobne usytuowanie, niemniej jednak to, że akurat w jednym i drugim budynku znalazły swoje miejsce galerie zajmujące się sztuką współczesną, no dla nas ma to znaczenie. I tak jak kiedyś elektrownia, wprowadzając światło do naszych domów, na nasze ulice, powodowała wzrost bezpieczeństwa, ale też rozwój intelektu, przecież ludzie nie czytali już przy świecy, czy przy lampie, a przy świetle elektrycznym. Myślę, że teraz można o tym myśleć w takich kategoriach, że nasze posadowienie w elektrowni to jest emanacja sztuki współczesnej. Sztuka to nie są tylko obrazki do oglądania. To jest wszystko to, co pobudza intelekt.
Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo pstryk i światło, pstryknąć potem jeszcze raz. Zaraz mrok otoczy nas, a jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawny świeci blask. Taką siłę ma tajemną ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno widno, widno ciemno. Któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik, może ognik? Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik, to przewodnik. Taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd. Elektryczny, bystry prąd. I skąd światło? Właśnie stąd.
Mieliśmy wtedy białostocki prąd. No dzisiaj mamy sieci, nawet nie zastanawiamy się, skąd przychodzi do nas ta energia, że jak pstrykamy, a pstrykamy dziennie, myślę, że setki razy. Pstrykamy wszystko, a nawet jak nie pstrykamy, to też, czy lodówki, czy komputery. Przecież komórki też nie biorą energii ze słońca, tylko najpierw je w ładowarki, znowu w gniazdko. To Tuwima był cudowny wierszyk o pstryknięciu pstryczkiem elektryczkiem. To dzisiaj jest tak powszechne, że nawet chyba nie warto pisać wierszy już o tym. Nasze życie jest tak uzależnione, ale ja ciągle sobie przypominam sytuację sprzed bodajże 20 lat, gdy mega główny kabel uległ awarii i to się działo w Nowym Jorku. Nagle miliony ludzi nie wiedziały, co się dzieje, jak żyć. Nie ma nic. Metro nie jeździ, dystrybutory paliwa nie działają, świeczek jest tyle, ile jest, lodówki pociekły. No dramat, nawet nie mogę do nikogo zatelefonować i nie mogę się pożalić, ani się spytać, czy u ciebie jest tak samo źle jak u mnie. Mimo że inni będą mówili, że teraz mamy epokę procesorów, cywilizację kosmicznych technik, my ciągle żyjemy w cywilizacji elektryczności. To jest podstawowy wynalazek, medium, które dało rozwój naszej technicznej cywilizacji, ale też i uzależniło bardzo nasze codzienne życie.
Była to audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej, Cyk i światło.
Mówili Magdalena Godlewska-Siwerska i Monika Szewczyk z Galerii Arsenał. Historyk Andrzej Lechowski. Pracownik elektrowni Zenon Tworkowski oraz Andrzej Sajczyk z Politechniki Białostockiej. Po elektrowni oprowadzali też artyści Kobas Laksa, Karol Radziszewski i Robert Kuśmirowski. O przyszłości galerii mówił prezydent Tadeusz Truskolaski. Kalendarz wydarzeń w elektrowni opracował Wiesław Wróbel. Przeczytali Olga Gordiejew i Andrzej Bajkus. Wykorzystano fragment powojennej kroniki filmowej oraz nagrania z koncertów, jakie odbywały się w galerii Elektrownia. Wiersz Juliana Tuwima Pstryczek Elektryczek czytali Gabryś i Marcel oraz Piotr Frączewski. Realizacja akustyczna Kamil Kalicki.